Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Czy każda kobieta stworzona jest do tego, by być matką? Czym jest instynkt macierzyński i czy w ogóle istnieje? Co może się stać, gdy kobieta nie wytrzyma ciążącej na niej odpowiedzialności bycia matką? Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Dzień dobry. Zapraszam na audycję Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Gościem mojej dzisiejszej audycji jest pani Justyna Dąbrowska, psychoterapeutka z Laboratorium Psychoedukacji, która pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
A powodem naszego spotkania jest książka Eleny Ferrante, Córka. Film o tym samym tytule od 4 marca można obejrzeć w kinach, z Olivią Colman w roli głównej, Dakotą Johnson, Edem Harrisem i Dagmarą Dominczyk. Zatrzymajmy się na chwilkę jednak przy tytule. Tytuł zarazem książki i filmu w polskim tłumaczeniu to po prostu i tylko Córka. Tymczasem oryginalny tytuł książki w języku włoskim to La Filia Oscura, czyli najprościej tłumacząc Mroczna Córka. Ale jak wyjaśniła mi osoba znająca włoski bardzo dobrze, to wyrażenie może mieć więcej znaczeń. La Filia Oscura to, zależnie od kontekstu, może być też córka ukryta gdzieś w zakamarkach naszej duszy. Tytuł oryginalny filmu po angielsku z kolei to The Lost Daughter, czyli Córka Zagubiona. Po polsku to tylko i aż Córka. Jedno słowo, a tyle znaczeń. Spotykamy się z nimi zarówno i w filmie, i w książce. Tam pojęcie córki i matki jest odmieniane przez wiele przypadków. Akcja dzieje się w dwóch planach. Rzeczywistym, w którym obserwujemy Ledę, rozwiedzioną nauczycielkę literatury, kiedy przyjeżdża na grecką wyspę na wakacje. Wiemy, że jest matką córek w wieku 20 paru lat. Na wakacjach jest jednak sama. Włoska rodzina, którą spotyka na plaży, a szczególnie Nina, młoda matka około 3-letniej dziewczynki Eleny, przypomina jej pierwsze lata swojego własnego macierzyństwa, kiedy była matką od kilku lat, relacje z mężem, karierę, którą chciała i mogła zrobić. Widzimy to w retrospekcjach i to jest ten drugi plan. Dowiadujemy się o niej wielu rzeczy, między innymi tej, że gdy jej córki miały 4 i 6 lat, odeszła od nich, porzuciła je. Właściwie się z nimi nie kontaktując, zostawiła je z ojcem, wróciła po 3 latach. Mówi o tym do młodej matki Niny, którą spotkała na greckiej plaży. Odzywa się do niej w takich słowach: czasem trzeba uciec, żeby żyć. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Pani Justyno, proszę powiedzieć, czy z pani doświadczenia zawodowego, ale też jako kobiety, wynika, że każda kobieta jest stworzona do tego, by być matką?
No cóż, tutaj jest coś więcej niż tylko moje doświadczenie zawodowe czy doświadczenie osobiste, bo na szczęście w tej sprawie też wypowiada się nauka. Badania naukowe zajęły się tym, czy istnieje coś takiego jak instynkt macierzyński, czyli taki instynkt, który pchałby każdą z nas do posiadania dzieci, a też mówił, jak potem tymi dziećmi się zajmować. I wynika z tych badań dość jednoznacznie, że instynkt macierzyński jest takim konceptem skonstruowanym społecznie, natomiast on nie występuje w przyrodzie. I myślę, że warto o tym mówić, dlatego że to niesie daleko idące reperkusje. To znaczy, my nie mamy czegoś takiego jak właśnie wrodzona, naturalna instrukcja, która nam mówi, że mamy mieć dzieci, czy też mamy się nimi potem jakoś w konkretny sposób zajmować. A warto to wiedzieć, dlatego że myślę, że koncept instynktu macierzyńskiego jest konceptem opresyjnym. Czemu on służy i do czego prowadzi ta opresja, to pewnie jest temat na inną, długą rozmowę, ale rzeczywiście kobiety są przekonane, że powinny w sobie to mieć. I kiedy tego w sobie nie znajdują na przykład tej chęci właśnie przemożnej posiadania dziecka, lub też kiedy dziecko już przychodzi na świat, a one w sobie nie znajdują tego, co słyszą od otoczenia, no każda matka to wie, prawda? Każda matka wie, jak karmić piersią, każda matka zrozumie swoje dziecko, instynkt ci to podpowie. Kiedy kobieta tego w sobie nie znajduje, to czuje się niepełnowartościowa, czuje się złą matką. No i z tego wypływają potem znowu konsekwencje dla tego, w jaki sposób ona może tę relację macierzyńską z dzieckiem budować. Ale na razie chciałabym się jeszcze zatrzymać przy tym właśnie o co pani dokładnie zapytała, czyli przy tym, czy każda kobieta jest stworzona, żeby być matką. Ja myślę, że istnieje w kulturze taki przekaz, że pełnowartościowa kobieta to jest właśnie ta, która jest matką. Jeżeli ktoś jest niedzietny na mocy decyzji albo na mocy jakiegoś zrządzenia losu, to czuje się niepełnowartościową kobietą. To znaczy czuje jakiś defekt, czuje, że czegoś mu brakuje, tak jakby naturalne, i mówię tutaj w cudzysłowie, stawiam to słowo, jakby naturalne było, że kobieta staje się tak naprawdę dorosłą, właśnie pełną kobietą dopiero wtedy, kiedy staje się matką. I ja bym to jednak bardzo mocno kwestionowała, jakoś apelowała o takie przeformułowanie, czy dystans wobec tego mitu, bo jest to mit, spoglądając też na to, w jaki sposób ludzie, istoty ludzkie się do tej pory wychowywały. Prawda? My jesteśmy jednak stworzeniami społecznymi i z badań nad, i nad gatunkiem ludzkim, ale też nad innymi naczelnymi, no wynika bardzo, bardzo jasno, że żeby się mogło wychować małe ludzkie stworzenie, które rodzi się absolutnie zależne i nieporadne i samo nie przeżyje, to potrzeba jest jednak wielu różnych osób dorosłych wokół niego. Dorosłych czy mniej dorosłych mogą być to, może być to rodzeństwo.
Ma znaczenie tutaj chyba też sposób, w jaki nawiązuje się więź między matką a jej potomstwem, która jest, rozumiem, inna od więzi, która nawiązuje się między innymi zwierzętami, na przykład u psów i kotów, to wychodzi na to, że to przebiega inaczej. One mają instynkt, wiedzą, jak się opiekować swoimi szczeniętami, swoim potomstwem. U człowieka to nie jest dane przez naturę, że człowiek ma wdrukowaną tę wiedzę, ale uczy się tego w trakcie pełnienia tej roli.
Dokładnie. Uczy się tego nawet nie tylko w trakcie pełnienia tej roli, ale jeszcze wcześniej w nauczaniu społecznym. To znaczy to jest coś, czego się uczyliśmy przez tysiące lat, jak mieszkaliśmy sobie w tradycyjnych różnych klanach i grupach i żyliśmy. Myśmy się uczyli tego, czy uczyły, bo właściwie była to kompetencja głównie kobiet, od innych kobiet, które przez całe życie obserwowałyśmy. To znaczy, jak dziewczynka dorastała, to widziała, że właśnie inne dziewczynki, starsze siostry, ciotki, kuzynki, babki, niedzietne ciotki, że one się jakoś tymi dziećmi zajmowały. I to w sposób, w jakimś sensie naturalny właśnie, było przekazywane, ale jako nauka, dlatego że, powtarzam, człowiek się rodzi absolutnie bezradny, no, ze względu na to, że ma taki duży mózg, musi się urodzić w jakimś sensie za wcześnie, przydałoby się tam mu jeszcze pewnie ze 3 miesiące posiedzieć w tym łonie matki, ale wtedy by się nie mógł urodzić, bo ma za dużą głowę, więc rodzi się wcześnie, jest zupełnie bezradny i żeby się nim zająć, potrzeba jest jednak wielu osób. I myślę, że to ma o tyle znaczenie, żebyśmy to wiedziały, żebyśmy to powtarzały, że sytuacja, kiedy jedna kobieta jest z tym swoim jednym małym noworodkiem, właściwie non-stop sama, jest sytuacją niemożliwą z punktu widzenia ewolucji. Niemożliwą też emocjonalnie, czy niemożliwą. No jest możliwą, bo to się dzieje, ale to jest naprawdę bardzo trudne i bardzo obciążające. Natomiast kobiety przeżywają to jako jakiś rodzaj porażki. Właśnie, że ona, będąc sama z tym dzieckiem, no czegoś nie wie, czy nie potrafi, czy się czuje bezradna, czy się czuje zagubiona. Ona w tym czasie powinna, mówię w takim znaczeniu, że to by jej bardzo ułatwiło tę sytuację trudną, otoczona innymi kobietami, które właśnie mają jakieś dobre doświadczenia z opiekowaniem się dzieckiem, bo wtedy łatwiej jej będzie właśnie, kiedy ona jest otoczona innymi kobietami, łatwiej jej będzie no, jakoś się w tej nowej sytuacji poruszać. I też jeszcze chcę dodać, że ponieważ jesteśmy właśnie w jakimś takim nowym miejscu z punktu widzenia ewolucji gatunku ludzkiego, to często jest tak, że to dziecko, które się urodziło kobiecie, o której dziś mówimy, jest pierwszym noworodkiem, którego ona widzi na oczy. To jest pierwszy noworodek, pierwsze niemowlę, które ona na przykład przytula. Ponieważ tych dzieci jest bardzo mało, prawda, dzietność jest niska, no właśnie żyjemy w takich bardzo nuklearnych rodzinach, porozpraszanych, to ona nagle dostaje w ręce kogoś, kogo absolutnie do tej pory nie widziała i nie bardzo wie, jak się ma nim zajmować. A właśnie, a jeszcze słyszy, no przecież instynkt ci podpowie.
Wiąże się to też z tym, że często kobiety migrują, w sensie wyprowadzają się ze swoich rodzinnych miejscowości i mieszkają daleko od tych kobiet, które znają, które mogłyby im pomóc w tym okresie, w którym mają małe dziecko, które mogłyby nauczyć ich tych wszystkich rzeczy, które właśnie matka powinna umieć, których nabywa w trakcie bycia matką.
No tak, bo my się też tego u dziecka naszego jakoś uczymy, prawda, w biegu i żeby się móc spokojnie uczyć, to dobrze jest mieć taką właśnie jakiś rodzaj kokonu, w którym można by było spokojnie się oddać temu poznawaniu tego nowego człowieka. Ja myślę, że depresja okołoporodowa czy poporodowa, która dziś jest coraz częściej spotykana w społeczeństwach tak zwanych wysoko rozwiniętych, ale również w Polsce, coraz częściej diagnozowana, że to jest reakcja w jakimś sensie, taka no, nieadaptacyjna, ale reakcja na to właśnie, na to, o czym my w tej chwili mówimy.
Na to osamotnienie.
Na osamotnienie, na izolację, na to poczucie, że właśnie zostałam wrzucona w jakąś sytuację, która jest mi obca, a słyszę, że powinnam sobie z tym poradzić, bo jakiś właśnie mityczny instynkt powinien mi powiedzieć, jak ja mam się w tym rozeznać. I że w depresji poporodowej coraz więcej się mówi o tym, że tutaj kluczowe znaczenie mają warunki, w jakich ta kobieta jest z tym dzieckiem. Warunki ekonomiczne, ale też warunki społeczne, właśnie wsparcie społeczne, czyli niekoniecznie wyłącznie jej dyspozycje wewnętrzne, emocjonalne, na ile ona jest jakoś, na ile ona miała trudną relację z własną matką, bo to oczywiście też ma znaczenie i pewnie za chwilę o tym powiemy też w kontekście książki, o której pani mówi, ale że te warunki, na ile ona się czuje bezpieczna również ekonomicznie, ile jest tych innych dzieci wokół do opieki, czy partner jest wspierający i czy jakoś współdzielą tę opiekę, to wszystko ma ogromne znaczenie i myślę, że rosnąca ilość depresji poporodowych, myślę, ale też wiem to z badań, wynika z tego, że coraz więcej kobiet jest w sytuacji takiej właśnie osamotnienia czy poczucia izolacji, że została z tym dzieckiem wrzucona w jakąś sytuację, której ona nie zna.
Ale kiedy rozmawiałyśmy też przed audycją, mówiła pani takie zdanie, że to jest też sytuacja w dziejach ludzkości dosyć nowa od kilkudziesięciu lat, że matki spędzają z dziećmi tak dużo czasu, często sam na sam.
No właśnie, bo to jest, no bo nigdy tak nie było. Te dzieci były na początku w społeczności tradycyjnej, dziecko jest jakoś przytroczone, przyczepione do matki lub też innej kobiety. W książce Kirli Konis, takiej antropolożki, Więź daje siłę, to jest bardzo ciekawie wyliczone, że właściwie około 60% czasu malutkie dzieci spędzały z matkami w społecznościach tradycyjnych, a całą resztę czasu zagospodarowywały inne kobiety, które przejmowały to dziecko i też nosiły, czy gdzieś trzymały obok w jakimś pakunku. Więc albo dziecko było właśnie z dorosłym, a wokół byli inni dorośli, prawda, którzy się zajmowali innymi sprawami, a potem dość szybko to dziecko znajdowało się w grupie różnowiekowej z innymi dziećmi starszymi, też nastolatkami, gdzie było ciągle pośród ludzi, gdzie było wiele różnych interakcji. Tak jak mówię, my jesteśmy stworzeniami społecznymi i sytuacja, kiedy jedna dorosła kobieta jest non-stop, powiedzmy 8, 10, 12 godzin dziennie z jednym niemowlęciem, jest dla niej bardzo ciężka emocjonalnie, bo wszystkie te żądania małego dziecka, no jednak bardzo bezkompromisowe, prawda, dziecko żąda, potrzebuje kontaktu fizycznego, odzwierciedlenia, jakiejś reakcji, takiego komunikatu, tak, i widzę cię, słyszę cię, jestem tutaj, to wszystko ma płynąć teraz od jednej dorosłej osoby, od tej matki, która tam jest obok. I to jest dla niej trudne, bo trudne jest to, że ona ma takie poczucie, ale też taka jest realność, że ona musi być wciąż dostępna, prawda? No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś jest obok, kto ciągle tam nas za ten rękaw, prawda, ciągnie i mówi: spójrz na mnie, bądź tutaj ze mną, odpowiedz nam, zareaguj na mnie. z punktu widzenia interesów dziecka czy potrzeb dziecka, to jest zrozumiałe, że ono się domaga, ono potrzebuje tych luster, prawda, tej reakcji, ono się w nas jakoś odbija i poprzez nasze reakcje uczy się w ogóle, kim jest. Natomiast jeżeli to wszystko jest adresowane do jednej kobiety, no to dla niej staje się to bardzo trudne do wytrzymania.
Tym bardziej, jeśli ma do pogodzenia jeszcze inne role. Jeśli chodzi do pracy i robi jeszcze inne rzeczy w życiu. Poza tym też ważne chyba jest podkreślenie, że to nie tylko dotyczy małych dzieci. Sytuacja, o której, która się pojawia w książce, to są dzieci 4- i 6-letnie. One są jeszcze bardziej, mam wrażenie, wymagające. Cały czas domagają się zabawy, uwagi. Widzimy naszą bohaterkę, która próbuje pracować, próbuje się skupić. Za chwilę po prostu rozgrywa się w domu jakiś dramat, bo spuściła dziecko z oka. Widzimy ją w takiej sytuacji niemożliwej, takiego rozerwania. Właściwie cokolwiek ona zrobi, i tak będzie źle.
No właśnie, bo to, o czym pani mówi, o tym, jak dzieci rosną, to właśnie to, co się nie zmienia, to nie zmienia się sytuacja zależności. I myślę, że to jest takie słowo klucz, które nam otwiera właśnie furtkę do myślenia o tym, jak, co jest trudnego w tym współczesnym macierzyństwie, że to właściwie jest ciągła zależność, prawda? Ale nie tylko zależność dziecka od matki, no bo to jest oczywiste, dzieci są od nas zależne, no bo są niesamodzielne, bo właśnie w naszych oczach jakoś się odbijają i uczą się siebie i świata poprzez to, poprzez te nasze reakcje, ale my jesteśmy zależne od dzieci. Każdy, kto ma małe dziecko, nie mówiąc o dwójce czy trójce, wie, że właściwie będąc małymi dziećmi nie jesteśmy w stanie niczego zaplanować, prawda? Nie jesteśmy w stanie niczego do końca skontrolować. Mamy plany wyjazdów, wyjazdu gdzieś na wspaniały wyjazd rodzinny i nagle się okazuje, że w przeddzień wyjazdu klasycznie dziecko dostaje wysokiej gorączki, wyjazd się nie odbywa. Ta zależność uwypukla też różne problemy z naszego dzieciństwa, a zależność jest jakby wpisana właśnie w tę sytuację. Jeżeli ktoś sam nie doświadczył w swoim dzieciństwie jakiejś takiej dobrej, zdrowej zależności, to będzie mu potem bardzo trudno radzić sobie z tą zależnością właśnie wobec własnego dziecka i dziecka wobec mnie. Co to znaczy dobra zależność? Ja wiem, że jak ja mówię o dobrej zależności, to często widzę po drugiej stronie takie zadziwione spojrzenie, że jak to? Jak zależność w ogóle może być konotowana jako coś dobrego, przyjemnego, pozytywnego? Że już kultura nam jakby wdrukowuje takie przekonanie, że zależność, no przecież oczywiste, że to jest coś niedobrego, czego trzeba unikać, a przecież zależność jest jakimś fundamentem naszego rozwoju. My się właśnie rodzimy zależni i doświadczenie tej pierwotnej, dobrej, przyjemnej zależności od kogoś, kiedy ktoś widzi nas, odpowiada na nasze potrzeby, zapewnia nam te nasze podstawowe właśnie pragnienia, jest nam ciepło, jesteśmy ukojeni, nasyceni. To jest zależność i jeżeli ona jest, mówiąc w wielkim skrócie, dobra, przyjemnie jakoś doświadczana, to potem łatwiej nam jest radzić sobie z zależnością naszych dzieci. A często jest tak, że jak to dziecko się pojawia, to nagle się odzywa w kobiecie jej własna rana, wynikająca z jakichś jej wczesnych doświadczeń.
No tak, bo wydaje się, że bycie matką dla niektórych kobiet może być trudnym doświadczeniem, jeżeli w dzieciństwie no, nie doświadczyły dobrych rzeczy, bo będąc matką, kiedy rodzi im się dziecko, znów zachodzą w rejony, które dawno już są zapomniane, otwierają drzwi, które już dawno zamknęły, jakichś swoich ran z dzieciństwa, rzeczy, które wtedy się działy, one nie mogły sobie z nimi poradzić, bo po prostu były dziećmi. Teraz patrzą na to jako osoby dorosłe. No i co się dzieje? Mogą to być rzeczy trudne dla nich, nie do przejścia. Z drugiej strony wydaje się, że może być to też szansa, życiowa szansa rozliczenia się z takimi, no, nadużywane słowo, ale traumami dzieciństwa. Myśli pani, że tak jest?
Dokładnie jest tak, jak pani mówi, że coś się otwiera, czy coś się, mówię, aktualizuje z wczesnego dzieciństwa. Bardzo często to są rzeczy zapamiętane na poziomie nieświadomym, czyli jest jakieś poczucie dyskomfortu, niepokoju, lęku, jakiegoś takiego zagubienia, ale nie wiadomo, o co chodzi. I to jest, na szczęście powiem, często motywem zgłaszania się kobiet na terapię, kobiet, które są na przykład jeszcze w ciąży, że powiedzmy, podam przykład, para planowała dziecko, starali się, kobieta zaszła w ciążę i ona się nagle orientuje, że ona wcale nie jest szczęśliwa i spełniona, tylko że rośnie w niej jakiś ogromny niepokój i że czuje się, ma jakieś myśli, że może w ogóle, że może to był błąd, że żałuje tej decyzji i nie rozumie tego i zgłasza się na terapię i wtedy się okazuje, że właśnie odzywa się jakaś coś z przeszłości, jakiś rodzaj, może to być jakiś rodzaj nieukojenia albo właśnie otwiera się jakaś rana. To są wszystko o tyle trudne historie, że ponieważ one są z naszego bardzo wczesnego okresu życia, my mówimy przedwerbalnego, czyli takiego, kiedy my jeszcze nie mówimy i nie myślimy słowami, to one są trudne do opowiedzenia w słowach, raczej są właśnie przeczuwane na poziomie ciała, czy jakichś takich trudnych emocji.
Ciężko je namierzyć po prostu.
Ciężko je namierzyć i od tego jest, do tego właśnie jest potrzebny dobry terapeuta, czy raczej terapeutka, bo raczej kobiety się tym zajmują, ale to jest bardzo, tak jak pani powiedziała, to jest czas, kiedy jest możliwa jakaś transformacja, czy takie uleczenie tej rany, bo po naszej stronie stoi wtedy jednak tak duże rozwrażliwienie kobiety w ciąży, czy młodej matki, która ma o wiele większy dostęp do swojej właśnie wrażliwości, jakiejś emocjonalności, uczuciowości i wtedy może wiele rzeczy być nareperowanych. Myślę też, że wiele kobiet ma wtedy taką refleksję, ponieważ przestają być córkami swoich matek, a zaczynają być matkami swoich dzieci, a taką refleksję, a jak to było u mojej matki, a jak to było, jak ona była w ciąży, a czy ona mnie chciała, czy nie chciała, czy się cieszyła, jaki miała poród, a jak wyglądało moje wczesne dzieciństwo. I że to może być okazja do tego, żeby z tymi matkami porozmawiać, odbyć jakąś taką jedną czy drugą szczerą rozmowę. Wiem, że moje pacjentki czasem to robią i różnie oczywiście bywa z konsekwencjami. Czasem ta rozmowa się udaje, czasem jest bliska, czasem jest nawet intymna i poruszająca. Czasem się okazuje, że jest jakiś mur i że matka nie chce o tym rozmawiać, matka tej naszej młodej matki, ale to też jest wtedy jakaś informacja, prawda? Na przykład taka, że aha, czyli moje przeczucia, że coś jednak było nie tak, że te przeczucia mają sens, że mają uzasadnienie, że może być mi trudno, to może poszukam innej kobiety, która mnie wesprze teraz w tym moim bardzo takim wrażliwym okresie. Więc tak, to jest czas, kiedy możliwa jest jakaś reparacja.
Pani spotkała się z taką sytuacją zawodowo?
Tak, wielokrotnie się spotykałam z taką sytuacją. I jak mówię, różnie się to potem dalej toczyło. Bywało tak, że następowało jakieś zbliżenie na poziomie właśnie, że coś mogło być opowiedziane w końcu, że matka na przykład mówiła tak, wiesz co, teraz do mnie dociera, że ja chyba byłam w depresji poporodowej, jak ty byłaś mała i nie rozumiem, czemu tak było, ale chyba to było to i mogą o tym rozmawiać, mogą to wspominać, mogą nawet razem sobie popłakać, czy się pozłościć na siebie wzajemnie, ale może być też tak, że kobieta się decyduje na taką rozmowę i idzie porozmawiać z matką, powiedz mi jak to było, a matka reaguje no, jakoś chłodno czy obronnie i mówi, ja nic nie pamiętam, tu nie ma o czym rozmawiać, więc jest pewne ryzyko, prawda, podjęcia takiej rozmowy, ale jest też szansa, że być może ta rozmowa otworzy jakiś nowy rozdział w tej.
W książce mamy taki fragment, żeby Państwu oddać troszkę klimat książki Eleny Ferrante Córka. Akurat poświęcony właśnie relacji z matką naszej głównej bohaterki, ale też z jej córkami. Moja matka rzadko godziła się na to, co usiłowałam robić z jej ciałem. Szybko się denerwowała, nie lubiła bawić się w lalkę. Śmiała się, wykręcała, złościła. Denerwowała się, gdy próbowałam ją czesać, wplatać wstążki we włosy, myć twarz i uszy, rozbierać i ubierać. Ja byłam inna. Jako dorosła kobieta starałam się nie zapomnieć, jak wiele cierpienia sprawiał mi fakt, że nie mogłam bawić się włosami, twarzą, ciałem mojej matki. Dlatego cierpliwie robiłam za lalkę dla Bianki podczas jej pierwszych lat życia. Wciągała mnie pod stół w kuchni, kazała się kłaść. To był nasz szałas. Pamiętam, że byłam wykończona. Marta nie spała po nocach, drzemała trochę w dzień. Bianka zaś nieustannie krążyła wokół mnie z żądaniami, nie chciała iść do żłobka, a gdy już udało mi się ją tam zostawić, zaczynała chorować, co jeszcze bardziej komplikowało mi życie. Mimo to starałam się trzymać nerwy na wodzy. Chciałam być dobrą matką. Kładłam się na podłodze, pozwalałam się leczyć. Bianka podawała mi lekarstwa, myła zęby, czesała mnie. Czasami zasypiałam, ale ona była mała, nie umiała posługiwać się grzebieniem i kiedy szarpała mnie za włosy, budziłam się znienacka. W takich chwilach oczy aż łzawiły z bólu. Taki bardzo prozaiczny opis rzeczywistości, ale możemy poczuć troszkę klimat jakby tego rozerwania, tak, naszej bohaterki. W jednej z takich sytuacji ona faktycznie nie wytrzymuje, krzyczy, trzaska drzwiami, w których tłucze się szyba, niedługo potem odchodzi.
Coś jednak było w tej sytuacji dla niej nie do wytrzymania i myślę, że tu kluczowe jest to zdanie: chciałam być dobrą matką. Ja myślę, że to jest zdanie, które wiele kobiet sobie powtarza w głowie i że ono może, że jakby z jednej strony jest zrozumiałe, no każda z nas pewnie chce być dobrą matką dla swoich dzieci, zwłaszcza te, które mają za sobą jakieś traumatyczne przeżycia, ale z drugiej strony jest tu takie ryzyko nadużycia samej siebie, czyli myślę, że tak jak tutaj bohaterka za mało uwagi poświęciła sobie, a za dużo uwagi poświęciła temu, żeby nie być taka jak jej matka. Tymczasem ja myślę, że my możemy być taki na tyle dobrymi matkami, na ile po prostu jesteśmy w stanie i że różnie bywa z tym pojemnikiem, z którego nalewamy, prawda, z którego karmimy te nasze dzieci. I że jednak wiem, że to jest metafora bardzo ograna, ale jakiś ona ma sens, ta metafora z samolotu, gdzie mówi się, że matka najpierw musi sobie maskę tlenową sama założyć, zanim zacznie maskę
ratować
dziecko. I że w tym jest jednak jakaś mądrość, która polega na tym, że jeżeli my mamy tak właśnie dawać siebie drugiemu człowiekowi coś, to jednak musimy mieć z czego dawać. I że jak mówimy o małych dzieciach, to ja myślę, że jednak wracając do początku naszej rozmowy, no niezwykle jest ważne, żeby ta młoda matka miała jakieś wsparcie i zaplecze w innych, że to jest to, co pozwala no właśnie być taką karmiącą i być taką dostępną, czy taką responsywną, czy taką właśnie odzwierciedlającą. My musimy otaczać te kobiety opieką, bo one z siebie muszą bardzo dużo dać. Natomiast jeżeli ktoś właśnie jest zostawiony sam sobie, a narzuca sobie takie zadanie, no na pewno ja będę lepsza niż moja matka była dla mnie, to może to doprowadzić tę osobę gdzieś pod ścianę.
Pani wspominała o metodzie obserwacji niemowląt. Proszę powiedzieć, na czym ona polega?
To jest taka metoda wynaleziona przez psychoanalityczkę Esther Bee, która zorientowała się, że kiedy obserwatorka przychodzi do domu, gdzie jest małe dziecko i po prostu nawet nic nie robi, tylko siada sobie gdzieś na kanapie i obserwuje parę matka-dziecko i notuje i próbuje zrozumieć, co się dzieje i potem wychodzi z tego domu, idzie rozmawiać z grupą innych psychoanalityków i omawia to, co się w tej rodzinie dzieje i tak próbuje w sobie rozwijać rozumienie tej sytuacji, a potem znowu wraca do tej pary i okazuje się, że samo to, że jest tam w tym domu i nic niespecjalnie coś robi, powoduje, że ta para matka, dziecko się uspokaja, że się pojawia jakiś rodzaj ukojenia. I myślę, że nie trzeba robić obserwacji niemowląt. Znamy to też pewnie z naszego doświadczenia, jak właśnie jest matka z dzieckiem sama w domu i wpada sąsiadka. I niespecjalnie ta sąsiadka wpada, żeby coś konkretnego zrobić. Od razu nie gotuje rosołu, czy nie robi prania. Natomiast to samo to, że jest właśnie ta jeszcze jedna osoba dorosła, powoduje często, że dziecko cichnie, uspokaja się, że się pojawia, jakoś spada napięcie, jest jakoś łatwiej. Myślę sobie, że to jest o tym właśnie, o czym mówiłyśmy na początku, że my jesteśmy stworzeniami społecznymi i że my potrzebujemy się tymi dziećmi zajmować, jak to dziś mówią, cała wioska jest potrzebna, żeby wychować dziecko, prawda? I że naprawdę w tym jest duża mądrość.
Jednak to, że matka nie wytrzyma tej odpowiedzialności, która na niej ciąży, wydaje mi się, jest takim społecznym tabu. Matka nie może odejść. Zdarza się, że odchodzi ojciec i znamy takie sytuacje, nie są to wcale sytuacje rzadkie. Wtedy często też słychać, że wina jest pośrodku, że na te sytuacje pracowały dwie strony. Pewnie tak, jednak częściej widzimy takie zdarzenia, że odchodzi on, a ona zostaje z dziećmi sama.
No bo w kulturze jest nie do pomyślenia, żeby matka zostawiła dziecko, prawda? To jest to, o czym też mówiłyśmy, że no, wymagania wobec matki są właściwie no, takie nie do spełnienia. Ona musi się w pełni poświęcić, oddać, prawda, dziecku, właściwie oddać swoje życie, żeby... A i tak wciąż będzie podlegać ocenie, będzie obserwowana przez otoczenie społeczne, będzie komentowane to, co ona robi. Nacisk tego wymagania jest ogromny. A bywa tak, że kobieta czuje, że dłużej nie wytrzyma i że to, że ona odchodzi, jest jakimś wyrazem, powiedziałabym, troski i miłości o dzieci.
To wydaje się właśnie dokładnie takim społecznym tabu, ale też szukam właśnie fragmentu, żeby też Państwu przytoczyć, jak opisuje tę sytuację Leda, główna bohaterka, kiedy mówi właśnie z panią, którą spotkała na greckiej wyspie, jest to ciotka młodej matki Niny. Pyta ta Włoszka, jakie były wasze dzieci, kiedy były małe? Niewiele pamiętam. To niemożliwe, o dzieciach niczego się nie zapomina. Zamilkłam na chwilę, potem spokojnie odpowiedziałam. Odeszłam. Porzuciłam je, kiedy starsza miała 6, a młodsza 4. Co też mówicie, z kim zostały? Z ojcem. I więcej już ich nie widzieliście? Wzięłam je do siebie po 3 latach. To potworne, jakże tak? Byłam bardzo zmęczona, stwierdziłam.
Być może zrobiła to po to, żeby nie zrobić im krzywdy, prawda? To jest, że ona uciekła od czegoś, co ją przerastało i co się w niej działo, co było nie do zniesienia. I być może przeczuwała, że jeżeli dłużej zostanie, to się wydarzy jakaś tragedia. No wiemy, że to się czasem zdarza. Także w tym sensie mówię, że był to akt troski, że ona zadbała o te dzieci, żeby im się nie stała krzywda. Że to właśnie było jakoś dla niej nie do zniesienia, bo ona była bardzo, jak mówi, zmęczona, bo była bardzo osamotniona.
Czasem trzeba uciec, żeby żyć. Tak też mówi główna bohaterka córki i z tymi rozważaniami Państwa zostawimy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Film niebawem w kinach. Polecamy książkę Eleny Ferrante Córka. Państwa i moim gościem dzisiejszej audycji była Pani Justyna Dąbrowska z Laboratorium Psychoedukacji, psychoterapeutka pracująca z kobietami w okresie okołoporodowym. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie, podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.